Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo serdecznie chciałbym Was przywitać w czymś, co nie do końca jeszcze chyba wiadomo, czym będzie i o co w tym wszystkim chodzi, aczkolwiek jest jakiś pomysł, jest jakaś idea i ona mi się bardzo podoba, dlatego że nie jestem sam, znowu. Wiem, że na razie widzicie, że jestem sam, ale to jest tak specjalnie, żeby zrobić pewnego rodzaju oczekiwanie i napięcie. Nie jest to kolejny odcinek mocno stronniczy, chociaż jest niedziela i chociaż tak jak mówię, nie jestem sam, to nie ma ze mną ojca Tomasza Nowaka, z czego się bardzo cieszę. Nie dlatego, żebym nie chciał, żeby ze mną był ojciec Tomasz Nowak, ale ta wersja ojca Tomasza, która ze mną jest, bardzo mi się podoba. W sensie tutaj to spotkanie. Zaraz zobaczycie jakie, ale to jeszcze Was chwileczkę podtrzymam, żebyście nie wiedzieli o co chodzi, chociaż pewnie już wiecie, bo może widzieliście na miniaturze. Nieważne. Kochani, to jest nowa seria. Nazywa się Kobieta i Ksiądz. Czyli jak się łatwo domyślić, będzie o kobietach i o księżach. Chociaż może, można by powiedzieć pewnie o kobietach i o kościele, tak mi się wydaje. Można by chyba tak więcej powiedzieć. A już może przechodząc do rzeczy. Nie jestem sam, dlatego że jest ze mną Agata. Bardzo serdecznie Cię witam na Languście.
Bardzo serdecznie dziękuję, jest mi ogromnie miło.
I bardzo bym chciał, żebyś na początek powiedziała parę słów widzom langustowym, kto zacz Ty.
Tego się bałam najbardziej, to jest zawsze trudno powiedzieć, kim się jest, ale jak widzicie, jestem kobietą. I jestem kobietą o tyle szczególną, że w swojej profesji jestem też teologiem. I to teologiem moralistą. Złośliwi mówią, że wybiera się tę specjalizację, z którą ma się największy problem. Być może coś w tym jest. Jestem Polką, jestem katoliczką, a mam nadzieję, że reszta to wyjdzie z tego, co będę mówić o sobie.
Czy ty jesteś tym teologiem, z tego co wiem, znaczy wiem na pewno, moralnym?
Tak.
Czy to oznacza, że ty wykładasz moralinę tak zwaną, czyli te wszystkie teologie moralne ludziom, tak?
Tak. To znaczy, że mam też uprawnienia, żeby to robić, bo to, czy to robię, jest bardziej skomplikowane. Trochę robię, a trochę robię też jeszcze inne rzeczy.
Co to znaczy?
To znaczy, że ja skończyłam też dziennikarstwo poza teologią, więc trochę piszę, trochę zdarzało mi się nagrywać różne rzeczy, a oprócz tego pracuję też w administracji na jednej z uczelni w Warszawie.
Okej. Okay. Chyba mogę to powiedzieć, tak mi się wydaje, bo sama to też trochę powiedziałaś, że Agata, to jest na razie w jakimś takim stadium zatrzymania, tak? Ale ja mam taką nadzieję, że nie będzie tego w stadium zatrzymania. Agata ma swój kanał na YouTubie, który się bardzo ładnie nazywa, w sensie bardzo mi się podoba tytuł, bo to jest taki szóstakowy tytuł. Tytuł się nazywa Prawie Morały.
Tak.
Tak, i to jest super.
Tak,
tytuł. Powiesz do słowa o tym kanale?
Mogę powiedzieć, to powstało, jak już byłam na studiach doktoranckich. Czułam wielką potrzebę, żeby w przestrzeni internetowej pojawiły się filmy, które trochę będą przybliżały ludziom takie zagadnienia z zakresu moralności, życia, trochę filozofii, takiej codzienności. Bo ja też wybrałam specjalizację teologię moralną po to, żeby odkrywać prawdę o człowieku, prawdę o świecie, prawdę o Bogu, prawdę o sobie i wiedzieć, co robić, żeby być szczęśliwym, żeby robić dobro i żeby to dobro znajdować. I uznałam, że w internecie jest tak dużo hejtu, tak dużo złych rzeczy, że trzeba robić dobro, zamiast mówić, że nie ma tego dobra nigdzie i tylko siedzieć w domu i narzekać. I dlatego utworzyłam taki kanał.
Czyli prawisz ludziom morały.
To jest właśnie specjalnie taka nazwa, że prawie morały, czyli prawie, ale
rozumiem,
właśnie nie do końca.
Prawie, ale że to może nie prawie.
A drugi powód był też taki, że teologia ma swój język, który jest trudny. I nam się często wydaje, że ksiądz to już tylko przemawia do ludzi. I że teolog też tylko naucza, albo nie daj Boże, poucza. A tak naprawdę można te wszystkie trudne sprawy przełożyć na prosty język. I uważam, że to jest potrzebne.
Mówiąc krótko, bardzo Was zachęcam, albo raczej zachęcamy, żebyście sobie zajrzeli na kanał Prawie Morały, a ja mam też nadzieję, że on
powróci
już
na nowo. W stosownym momencie mam nadzieję, że tak.
Koniecznie. Kochani, zanim pójdziemy dalej, bo chociaż minęło już prawdopodobnie parę ładnych minut, ale to jest taka już praktyka na tym kanale, zapraszamy na czołówkę. Moi drodzy, wytłumaczymy się chyba zaraz, w sensie spróbujemy się wytłumaczyć, co to w ogóle jest, w sensie co to wy będziecie oglądać. i o co chodzi w tych naszych spotkaniach, które będą przez najbliższe niedzielę co tydzień, przez parę odcinków. Ale zanim, to oczywiście, bo ja jestem bardzo kulturalnym tym gospodarzem. Agato, czy napiłabyś się, widzę, że masz wodę, ale może napiłabyś się kawy, albo herbaty, albo soku, albo coli?
Bardzo dziękuję, na razie nie. Nie.
Wy jeszcze nie wiecie, o co chodzi, ale się zorientujecie za momencik, o co chodzi, to są tutaj takie, będziecie wiedzieli za momencik. I rozumiem, szanuję to oczywiście. Natomiast ja mam takie pytanie pierwsze, które od razu mi się tak zrodziło, jak zaczęłaś mówić, że ty jesteś tam ta Polak mały, w sensie kobieta, Polka, katoliczka i tak dalej. Czy ty masz takie coś, bo są takie te różne kobiety, które bardzo się przyczepiają do tego, żeby używać tych sfeminizowanych wersji zawodów i tak dalej, nie? Jak?
Feminatywów.
Feminatywów, tak się to nazywa?
To się nazywa feminatywy, czyli chcą, żeby używać feminatywów.
Aha, więc ja chciałem zapytać właśnie, bo na pewno miałem to właśnie na myśli, jakby, czy ty właśnie mówisz o sobie, że ty jesteś teolożka, czy jesteś teolog?
Ja mówię o sobie, że jestem teolog, ale rozumiem kobiety, które bardzo naciskają na to, żeby jednak te nazwy były sfeminizowane.
A czemu je rozumiesz?
Bo w ogóle staram się być taką empatyczną osobą, otwartą i wyrozumiałą dla innych, ale faktycznie w języku, myślę, że nie tylko polskim, no ale jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku, więc na tym się skupmy, jest bardzo wiele męskich końcówek.
No tak.
I rozumiem, że to komuś może przeszkadzać, komuś, kobietom tutaj. Ja nie potrzebuję, żeby mówili o mnie teolożka, ale rozumiem, że ktoś potrzebuje i to jest okej. Okay.
Nie, bo my to zawsze tak trochę... Znaczy, może ja powiem tak, bo ja w ogóle mam taki lekki ząg względem tego, co my to robimy, w sensie, co będziemy robić przez najbliższe odcinki, dlatego, że we mnie jest dużo lęku. Nie ukrywam.
Czemu jak podchodzę do księdza, to zawsze mam wrażenie, że on się mnie boi, jakiś taki jest skrępowany, a jak ja chcę porozmawiać, zapytać o coś, to on taki, że w sumie to nie można i że o co mi chodzi. Nie rozumiem tego.
Ja nie rozumiem, czemu ja się muszę zawsze tłumaczyć z tego, że coś jest nie tak z tym kościołem i kobietami. Że ja kocham, ja je szanuję, ja w ogóle nic do nich nie mam w ogóle. A ciągle gadaj. Z jednego prostego powodu. Nie dlatego, żebym się bał, nie wiem, swojego stosunku do kobiet, mojego wyobrażenia kobiet i tak dalej. Nie, tego się zupełnie nie boję. Tylko wiem, bo to tak będzie, że będzie bardzo dużo takiego odbioru, również kobiecego, szczególnie przypuszczam kobiecego też spoza kościoła, co nie? Gdzie to, co my to robimy, to będzie właśnie takie kolejne gadanie i mówienie kobietom z punktu widzenia kościelnego, bo ty jesteś katoliczka, ja jestem katolik, więc, że tak powiem, pewnie będziemy się w części rzeczy zgadzać i będziemy mieć jakoś tam pewnie podobne myślenie. Mówienie kobietom, jakie mają być, co nie? I jakby zawsze, kiedy o takich rzeczach myślę, to jest we mnie taka skaza już w ogóle, czy ja pewne rzeczy mogę powiedzieć, czy ja jak coś powiem, to czy ja kogoś nie obrażę, nie? Na przykład mnie, przyznam szczerze, niesłychanie irytują te wszystkie żeńskie formy. Oczywiście są takie, które są zwyczajowe, na przykład, nie wiem, jest powiedzmy prawniczka, to jest takie jeszcze jakoś takie dla mnie normalne takie, no nie? Ale są takie, które są po prostu jakby na siłę sfeminizowane. No, trudno mi teraz, na przykład, nie wiem, ja nie cierpię słowa sędzina.
Gościni.
Co?
Gościni. Że kobieta, że gość
jest gościni?
Ja jestem gościnią. Żartujesz? Na tym kanale. Nie.
Do tego to nie słyszałem.
Znaczy i gościnią w tym miejscu.
Jesteś moją gościnią?
Gościnią.
Gościuwam to już tak bardziej, ale...
Gościem nie jestem, jestem gościnią.
Wiesz, policjantka to rozumiem, nie? No, lekarka też rozumiem. Ale na przykład doktorka, a tak niektórzy są, żeby tak mówić, nie? Że jakby są takie słowa, które są jakby oczywiste, bo ja wiem, że to jest pewnie tylko językowe przyzwyczajenie, bo niektóre po prostu
tak, że jak się osłuchamy z tym, to już nam nie będzie przeszkadzało i policjantka, prawniczka nam nie przeszkadza. Jak usłyszymy wiele razy gościni, to też nam nie będzie przeszkadzało.
Nie? Bo to myślę, będzie mi długo przeszkadzało. Ale dobrze, będę mówił do ciebie gościni, bo ja kochana gościni, nie. Bardzo się cieszę, że gościsz w moim programie.
Bardzo dziękuję, ja też się cieszę.
A może, ale myślę, nie, że pytałem, tak. Napijesz się kawy?
Bardzo dziękuję, na razie nie.
Okej, dobrze. No.
I zostałam wybita z myśli. Nie, myślę, że tutaj trochę się śmiejemy, że takie są różne sformułowania, ale problem jest pewnie głębszy. No. Bo ja nie mam problemu z tym, żeby ktoś mnie nazywał teologiem, bo ja się dobrze czuję z tym, że jestem teologiem i ja nie muszę nikomu nic udowadniać. Oczywiście to nie jest tak i nie chcę tego powiedzieć, że każdy, kto chce mieć sfeminizowaną końcówkę, to chce coś udowodnić, ale przypuszczam, że za tym może się kryć jakieś takie poczucie trochę niedowartościowania, tego, że muszę zaznaczyć swoją obecność. Ja wiem, że to jest straszne, bo mówię to jako kobieta.
Przepraszam, dlaczego się śmieję? Dlatego, że cieszę się, bo to tobie się oberwie, a nie mnie. Bo ja chciałem to powiedzieć, a ty to powiedziałaś, więc...
Znaczy, myślę, że powodów jest wiele i że trudno wrzucić wszystko do jednego worka. Ja część z tych powodów rozumiem i nie chcę ich oceniać chyba. To uważam, że ważne jest, jeżeli ja bym przyszła i powiedziała, przedstawcie mnie jako teolożkę, to że byłoby super, gdybyście to uszanowali.
A nie, to ja rozumiem. Na przykład jak ktoś mnie prosi, tak, że chce właśnie, żebym używał względem... Tak, że mówi na przykład do niego moja gościniu. Co, tak to trzeba odmienić, tak? Moja gościniu?
Gościnio. Albo gościnni.
Gościnni, mojego. No właśnie, to jest właśnie to chore w tym wszystkim takim. Ale jeżeli ktoś właśnie by mnie poprosił, żebym do niego mówił właśnie, nie wiem, doktorko czy doktórko? Doktorko pewnie, nie? Doktorko albo, nie wiem, no matematyczka to w sumie tak dobrze brzmi. Chociaż poloniska też takie oczywiste, nie? Ale są takie właśnie, które nie są oczywiste. Jeżeli ktoś mnie o to prosi, to jakby, ja nie mam nic jak przeciwko, nie? Oczywiście uszanuję to i bardzo proszę. Tylko to jest właśnie ciekawe, że to jest, też mam takie wrażenie, czasem z takiego, potrzeby takiego dowartościowania, nie? Ale do tego zaraz jeszcze wrócimy. Kochani, bo nasz pierwszy odcinek, bo generalnie będziemy mówić o różnych aspektach, że tak powiem, pewnego kontaktu kobiecości i kobiet z tym, co nazywamy rzeczywistością Kościoła, bo jest takie powszechne dosyć przekonanie i ono jest też słuszne, no, że w Kościele jest problem ze stosunkiem do kobiet, do tego, kim kobiety są, kim mają być, jaką mają mieć w nim funkcję, rolę i w ogóle, nawet nie tylko w nim, tylko w ogóle w życiu i tak dalej. I kochani, nie ma się co oszukiwać, że Kościół ma tutaj bardzo dużo, jak to powiedzieć, no, jak to się mówi?
Za uszami?
Za uszami, o właśnie, chciałem powiedzieć za plecami, nie wiem dlaczego za plecami, ale za uszami, dokładnie, że mimo, że oczywiście nie można powiedzieć, że to była jakaś oficjalna nauka Kościoła, nie wiem, propagowana przez sobory i tak dalej, no to jest sporo, mówiąc językiem bardzo oględnym, niefortunnych niezwykle.
To jest duży eufemizm.
No dlatego mówię językiem bardzo niefortunnym, znaczy oględnym, niefortunnych wypowiedzi, które nie są oczywiście niefortunnymi wypowiedziami, tylko są w ogóle złymi wypowiedziami. Pani, chcielibyśmy, żebyście teraz zobaczyli kilka takich cytatów, najbardziej chyba pewnie znanych i które się często też pojawiają w różnych dyskusjach, z wielkich, naprawdę wielkich teologów Kościoła, wielkich też przewodników Kościoła, którzy gdzieś tam kształtowali teologię, kształtowali myślenie w Kościele, no, którzy wypowiadali się o kobietach w sposób absolutnie tragiczny. Zobaczcie. Moi drodzy, jak sami zauważyliście, przepraszam, że część z Was te cytaty już tam gdzieś pewnie widziała, bo one się często pojawiają w różnych sporach i dyskusjach. To nie jest tak, że w Kościele jest wszystko w porządku, nie? I to nie chodzi tylko o te cytaty, tylko w ogóle. Powiedz mi, Agata, w ogóle, czy Ty masz jakieś takie też poczucie jako kobieta, że się źle czujesz w Kościele w jakichś tam miejscach, sytuacjach?
Zdarza się, albo jeszcze może od początku, żeby to tak było ujęte całościowo. Z racji studiów, z racji pracy i z racji bycia w różnych środowiskach, często chrześcijańskich, ja mam ogromny kontakt z księżmi. Ogromny. I znacznie częściej niż dzień dobry mówię szczęść Boże. To jest dosyć zabawne, ale tak wygląda moje życie. Więc ja mam bardzo dobre doświadczenia i jest ich mnóstwo. I mam kilkanaście bardzo słabych sytuacji, które mnie bolały, które wyjaśniałam, nie wszystkie się udały.
A możesz podać jakieś przykłady?
Tak.
Nie wiadomo, tam bez
konkretów. Bez nazwisk, oczywiście. No. Zdarzyło się tak, jestem doktorem teologii, że zostało mi zabronione prowadzenie jakiegoś panelu czy jakichś zajęć z tekstem: pani jest kobietą.
Tak wprost?
Pani jest za młoda, a teologia moralna to jest delikatna dziedzina. Bardzo wprost. Ja z jednej strony szanuję, że ktoś ma odwagę powiedzieć to wprost i nie jest tak, nie, bo nie masz doświadczenia albo coś, ale z drugiej strony, no, to nie są merytoryczne argumenty, dlaczego ja nie mam się gdzieś wypowiadać. I co się zdarzyło w kościele? Druga rzecz jest taka, że często, jeżeli jestem jedyną kobietą wśród księży, to jakoś naturalnie wszystkim się wydaje, że to ja robię kawę i to ja zmywam.
Poważnie?
Tak. I że można zostawić swoje...
Powiedz od razu, jak tu przyszłaś, jesteś jedyną kobietą... Nie, nie jesteś jedyną, jeszcze Sylwia jest, przepraszam. Ale jest nas większość jednak mężczyzn, jest przewaga mężczyzn tutaj w tym. Powiedz, to od razu zaproponowała, że zrobi kawę.
No oczywiście.
Tak. Oczywiście ty. To byłem ja.
Tak, oczywiście.
No, no dobra,
Naprawdę, tak? Tak, i jeszcze czasami jest tak, że na przykład jesteśmy na spotkaniu i jesteśmy na równi, czyli... To nie jest tak, że ja kogoś zaprosiłam, tylko jesteśmy we wspólnym miejscu, które jest nasze. I ksiądz wstaje, zostawia kubek i to nawet go nie zaniesie do zlewu. I to jest oczywiste, że
tego zgadniesz,
że ktoś posprząta. Ja czasami sobie już ukułam takie powiedzenie, tak Marysia pozmywa.
A powiedz mi, masz też takie coś, bo mówiłaś o tym jednym, znaczy o tej sytuacji, nie? Gdzie ktoś tam właśnie ci powiedział, że nie możesz wykładać tak, bo jesteś kobietą. A masz takie doświadczenie w ogóle właśnie na uczelni i tak dalej, że jako kobieta jesteś, że tak powiem, w drugim szeregu? Mhm. Tak?
Tak.
Tak?
Tak, i chociaż też chcę tutaj dopowiedzieć uczciwie, że kiedy odbyła się moja obrona doktorska, potem jest obiad i się dziękuję wszystkim, to ja bardzo dziękowałam mojemu promotorowi, że przez 4 lata studiów ani razu nie poczułam się gorzej niż moi koledzy księża, którzy tam studiowali. Więc to nie jest jednoznaczne, że tak wszędzie kobieta będzie źle traktowana, ale to się zdarza, bo nawet na zajęciach potrafili księża moi koledzy mówić argument: ty jesteś kobietą, ty się nie znasz. A ja jestem księdzem, ja wiem lepiej. Kiedy dyskutowaliśmy o różnych sprawach moralnych.
Ale naprawdę takim wprost tekstem jesteś kobietą, tak? Tak, się nie znasz?
Tak, tak. Nie, bo a tak, bo takie teksty, że, ja wiem lepiej.
Bo takie teksty, że tam jesteś niedojrzały, no to jakby potrafię zrozumieć, bo one nie, nie są uwarunkowane płciowo. Nie mówię, że są okej, okay, ale jakby rozumiem, że ktoś tam mocno, no to ty się nie znasz. To się mówi, to nie ma znaczenia, czy też facet, czy kobieta, nie? Ale że takim tekstem wprost właśnie, że to znaczy nie to, że mnie to dziwi, bo rozumiem, że takie rzeczy się dzieją, nie? Ale jednak... Często się ludzie ukrywają z czymś takim, nie? Jakby bardziej to robią tam tak pod spodem, bo tak, mają jakieś wewnętrzne uprzedzenia, ale nie mówią tego wprost, nie? A to w ogóle ciekawe jest. A powiedz mi taką rzecz, bo myślę, że to jest taki w ogóle główny temat tego, co chcemy w tym pierwszym odcinku poruszyć. Na czym powinna polegać reforma w Kościele względem Kościoła, względem Ciebie? Czego byś oczekiwała jakby od Kościoła, żeby było, żeby nie było tak, jak jest, nie? Tak jak mówisz.
To jest bardzo trudne i piękne pytanie. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, że wystarczy zachowywać się tak, jak mówi Pismo Święte.
To znaczy?
Czyli realizować to, że my jesteśmy równi, chociaż różni. Bo to nie jest tak, że ja jako kobieta chcę teraz zatrzeć wszystkie granice między mną a mężczyzną, czy między mną a księdzem i nie wiem, chcę być teraz księdzem na przykład. Nie chcę. I to nie jest tak, że kiedy chcę mieć udział w życiu Kościoła, kiedy chcę się bardziej zaangażować, mieć swoje miejsce, mieć prawo do mówienia jako człowiek świecki, ale też teolog o tym Kościele, to że ja chcę komuś coś zabrać. Nie chcę. Ja mam to prawo, bo jesteśmy równi w chrzcie. Bo jestem człowiekiem, mam swoją godność i we chrzcie nic nas nie różni. Bez względu na to, czy ojciec jest ojcem, a czy ja będę żoną, matką, singielką, czy siostrą zakonną. Mamy to samo miejsce w Kościele, więc ja bym chyba chciała, oczekiwała, potrzebowała, żeby to podkreślać. I nie patrzeć na kobietę przez funkcję, jaką ona ma pełnić, przez rolę, którą chcemy jej trochę narzucić, trochę zaproponować, tylko patrzeć na to, kim ona jest, bo każda z nas jest inna. Ja się nie łudzę, że ja tu siedzę jako przedstawicielka wszystkich kobiet,
bo
nie. Więc chyba tego bym chciała.
A to jest ciekawe teraz, co powiedziałaś. To mnie zaskoczyłaś. Nie chcę powiedzieć w pozytywnym sensie, ale to jest zaskakujące, bo ja mam takie ostatnie przemyślenie. Mam wrażenie, że wszelkie takie reformatorskie ruchy, właśnie również kościelne odnośnie, nazwijmy to szeroko pojętego, kościelnego feminizmu i tak dalej, No to jest pewnego rodzaju walczenie kobiet, które chcą, żeby im przyznano prawa, które im się, których nie mają, co nie? I tak jak kiedyś, nie wiem, kobiety w świecie walczyły o prawa na przykład wyborcze, nie? No to walczyły o to, żeby im przyznano prawo, którego nie miały, i to prawo zasadniczo im przyznawali mężczyźni, nie? I to jest takie dosyć dla mnie też takie oburzające. Ja też często spotykam się z takim, że w kościele bardzo często, kiedy się mówi o kobietach, no to jest tak, że po prostu to mężczyźni mówią w kościele kobietom, że one mogą być kobietami, co nie? Czyli jakby oni wręcz sankcjonują ich kobiecość, no nie? Natomiast jedną rzecz ostatnio sobie przemyślałem, jak sobie myślałem, przygotowując się trochę do naszych spotkań, nie? Jak mi tam wysłałeś też temat, o którym będziemy sobie gadać i tak dalej, bo to ładnie powiedziałeś, że chciałabyś, żeby było tak, jak zgodnie z Pismem Świętym, nie? Że pomyślałem sobie głównie o Panu Jezusie. W takim sensie, na czym polegała rewolucja Pana Jezusa względem bycia wobec kobiet, nie? Bo to, co Pan Jezus zrobił z kobietami, w sensie w swojej relacji do kobiet, to jest absolutnie rewolucyjne, tak. Nie? I nie chcę teraz oczywiście przechodzić tam wszystkie przykłady, tylko chcę podać jakby jedną rzecz pokazać. Czytałem sobie ostatnio rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką, co nie? Przy studni. I tam, kiedy przychodzą apostołowie, no to dają wyraz takim wtedy panującym, co nie, jakby przekonaniom, że samotny mężczyzna, w sensie nie będący w towarzystwie innych mężczyzn i samotna kobieta nie będąca w jakimś tam obcym towarzystwie, no nie mogą ze sobą nawzajem rozmawiać, przebywać. Taki był zwyczaj, co nie, że jakby to się od razu traktowało w takich kategoriach zdrady, cudzołóstwa albo potencjalnego cudzołóstwa i tak dalej. I zresztą tam jest wprost to powiedziane, że jak oni przyszli, nie, Pan Jezus tam siedział i z nim rozmawiał, no to dziwili się, dlaczego on z nim rozmawiał. Nie tylko z Samarytanką, bo to w ogóle była jeszcze dodatkowa sprawa niereligijna, ale że w ogóle z kobietą, że z nią rozmawia, co nie? Natomiast bardzo ciekawe jest to, co robi Pan Jezus, kiedy z nią rozmawia, kiedy ich nie ma jeszcze, nie? Że Pan Jezus, kiedy ona przychodzi, sam do niej zagaduje, co nie? Prosząc ją o tą wodę i rozmawia z nią, jakby objawiając jej w ogóle swój sekret mesjański, bo on jej tam mówi, kim jest, czego w ogóle nie robił prawie nikomu. To jest w ogóle przedziwne, że nieustannie to utrzymywał na duży dystans i jak tylko ktoś się dowiedział, to zawsze mówił, nie mówcie nikomu, nie mówcie nikomu. A jej po prostu od razu wali prosto z mostu, że ona mówi, że czekamy na tego Mesjasza, że ma przyjść Chrystus zwany Mesjaszem. On mówi, jestem nim ja, który z tobą mówię, nie? I jakby, o co mi chodzi? W mojej głowie to jest jasne, ale nie wiem, czy potrafię to jasno wyrazić. Że Jezus jakby nie przyznaje jej żadnego prawa do tego, że ona może z nim rozmawiać, że ona może go pytać, że ona może być traktowana niepodejrzliwie, że może być traktowana, nie wiem, no na równi z nim i tak dalej. Tylko on ją po prostu tak traktuje. To jest bardzo subtelna różnica, ale dla mnie ona jest kolosalna. Czyli to nie jest tak, że Jezus mówi, no okej, do tej pory nie miałaś za bardzo prawa jako kobieta i nie powinieneś z tobą rozmawiać, ale ja z tobą porozmawiam i teraz nadam ci ten status, że jesteś mi równa. Nie, jakby to nie jest tak, że ona czegoś nie miała i Jezus jej to nadał, tylko Jezus, mam takie wrażenie, jak patrzę sobie na wszystkie jego inne spotkania z kobietami, on po prostu ma w oczywistości w sobie, że nie musi jej niczego nadawać, że nie musi jej nadawać żadnych praw, żadnych przywilejów, żadnych godności, żadnej równości, tylko że ona je ma, nie? To jest to, co nasz Pan Jezus mówi, jak spotyka też tą, nie wiem, czy pamiętasz, kobietę w synagodze, nie? Tą pochyloną, nie? I mówi do niej, że to jest córka Abrahama, nie? Wtedy dla wszystkich Żydów, nie, co to jest w ogóle córka Abrahama? To jest jakieś po prostu tworo, monstro, coś tam dziwnego. Są tylko synowie Abrahama, nie ma czegoś takiego jak córki Abrahama. Córka to może być Sary ewentualnie, nie? Jakieś kobiety. Ale nie ma czegoś takiego jak córka mężczyzny, nie? To jest w ogóle jakiś twór nie do pomyślenia,
i
nie?
I to jeszcze Abrahama. I
dokładnie, to jeszcze Abrahama, nie? Więc jakby Jezus z góry, u Niego to w ogóle nie jest postanowione.
Tak, to jest naturalne.
Dokładnie. To mi się jakby najbardziej podoba w Panu Jezusie. Bo ja dlaczego to mówię? Przepraszam, że tak dużo gadam. Ale mam wrażenie, że wszystkie właśnie te ruchy takie w Kościele, kiedy sobie gadamy o kobietach w Kościele i tak dalej, są takie, że to my mężczyźni teraz damy wam prawo, żebyście były równe z
tak,
nami.
Tak, a ja muszę to wywalczyć. A no właśnie, to nie o to chodzi.
A my wam nic nie musimy dawać. Jakby i wy nie musicie o nic walczyć. Jakby...
No tak, bo i tak i nie. Bo z jednej strony, jeśli spojrzymy na początek, to nie musimy o nic walczyć, bo my to mamy i wy to macie i my
a
to mamy.
A z drugiej strony tego nie macie, bo wam się to zabiera, nie?
Właśnie tego nie mamy, więc przez to trochę walczymy. A jak to z walką bywa? No to po pierwsze czasami leje się krew, po drugie czasami się przegnie. I zanim się to zdobędzie i powróci się do pokoju, no to najpierw jest bitwa.
Dlaczego nie można jej normalnie zapytać, ile ona ma lat?
jakby to była jakaś tajemnica, albo ile waży, jakby to było jakieś takie ważne, no bo że po prostu pytam, no.
Czemu nie zapyta mnie, co myślę, co przeżywam, jak się czuję, co u mnie słychać, tylko takie ile ważysz?
Jezu, ale mnie naprawdę chodzi o to, żebym tylko wiedział po prostu, ile ona ma wzrostu, że jak będziemy tańczyć, to żeby nie była wyższa ode mnie, albo ile waży, nie? Żeby nie była grubsza ode mnie.
Stanę, mam taką jedną prostą myśl w ogóle. I dlatego zaczynamy w ogóle te nasze spotkania od tego odcinka. Bo ja bardzo bym nie chciał, żeby te nasze spotkania były właśnie jakąś taką próbą, jak to nazwać, reformowania, tak, kościelnego podejścia do kobiet, albo próbą wywalczenia kobietom jakiegoś miejsca i tak dalej, i tak dalej. Nie. Albo wszyscy, i to i, przepraszam, że tak powiem, wy, co nie, chociaż to głupio brzmi, bo to jest jakiś podział, nie, ale i wy, czyli w sensie kobiety, i my, mężczyźni w kościele, bo nie myślę o mężczyznach, tylko o księżach, nie tylko w ogóle też o świeckich mężczyznach w kościele. I jakby wyjdziemy z tego punktu Pana Jezusa, właśnie Jego, że jest oczywistością, że o nic nie trzeba walczyć, że o nic nie trzeba jakby się upominać. Rozumiem, że trzeba, no bo jest jak jest, to nie? Ale że jakby jest oczywistością, że tak jest, tak jak Pan Jezus na to patrzył. No albo to zawsze będzie właśnie tak, że to będzie nadawanie komuś czegoś z góry, jako ja tu coś mam i ci teraz dam, żebyś ty to miała i ty będziesz mi wdzięczna, że ja to ci dałem, nie? A ja będę zadowolony, że ci dałem, bo w ten sposób potraktowałem cię jako równego sobie. W ogóle to jest jakieś takie absurdalne, że...
Tak, już się też bardzo zasupaliśmy w takich rzeczach. I wydaje mi się, bo na początku ojciec powiedział o lęku, który w ojcu jest, kiedy mamy rozmawiać.
I to jest dokładnie stąd, tak.
To we mnie też jest taki lęk, bo ja też oberwę. I ja też tutaj nie wiem do końca, jak się odnaleźć. Odnaleźć się jako kobieta wierząca, kobieta w kościele i tak dalej. I jeszcze kobieta, która rozumie inne kobiety, które nie są w kościele i które się złoszczą na to, co jest. I jak to wszystko połączyć i pokazać, że w zasadzie prawda to jest inna. I odnaleźć tę prawdę, czy przynajmniej poszukiwać tej prawdy, muszę ją dotknąć i powiedzieć, to jest piękna prawda i możemy tak żyć.
Ja mam taką jedną tutaj chęć tylko, właśnie żebyśmy się tu spotkali przez najbliższe odcinki jako po prostu rozmówcy. Ale nie rozmówcy, bo mamy jakieś funkcje. To jest ładne, co powiedziałaś, że chcesz, żeby na ciebie patrzeć, nie, że masz jakąś funkcję w kościele. I teraz jak tutaj godnie tą funkcję nazwać, żeby to była nieobrażająca kobietę funkcję i żeby ona była wyrażająca jej... po prostu... Jak ja nie mogę tego, nie? Tylko właśnie, że po prostu ja jestem i ty jesteś i tu jest 100% i tu jest 100%, albo raczej pewnie tu jest 10 i tu jest 10 tego, kim mamy być, nie? Bo to pewnie nie dorośliśmy do tego, kim mamy być jako mężczyźni i kobiety. Jakby i tylko tyle. Jakby wydaje mi się, że bez czegoś takiego, czyli zawsze, kiedy występujemy jako, że będziemy o coś tutaj walczyć, o coś się dopominać, nawet mając tę samą słuszną jakby ideę, co nie? To wtedy zawsze znowu robimy jakąś rolę. To jest to, co powiedziałaś, nie? Że jakby nadajemy kobietom jakąś rolę, czy one mają do spełnienia rolę i czy ona będzie, czy ona im się spodoba, co nie? Czy one powiedzą, o tak, super, tym możemy być, a wtedy powiedzą, nie, tu nas wtaczacie, mamy być matkami czy czymś tam, nie? No nie, właśnie nie. Że ty masz być kobietą ze swoją tożsamością, a ja mam być facetem ze swoją tożsamością. I no właśnie. Słuchajcie, wydaje mi się, że na ten pierwszy raz to właśnie o to nam chodziło. Czyli żebyśmy zaczęli od Pana Jezusa, od Jego oczywistości, od Jego absolutnie naturalnego podejścia do tych relacji, że On niczego nie robi właśnie po to, żeby, nie wiem, pokazać Żydom, że kobiety mają takie same prawa. Nie. On po prostu z nimi był. On po prostu z nimi rozmawiał. On po prostu je traktował tak, jak się traktuje każdego innego człowieka, bez względu na to, jaką on ma. To jest to, co potem Paweł powiedział, nie? Że już nie ma w Chrystusie kobiety i mężczyzny, Żyda i poganina, Greka i tamtego, nie? Tylko wszyscy są w nim jedno. On to zrobił. I myślę, że jakby sposobem Kościoła na powrót do tego jest po prostu powrót do Ewangelii, nie? Tak jak mówisz, do Pisma Świętego, czyli... Znaczy, może nie tak. Nie, ośmielam się powiedzieć, nie do Pisma Świętego. Bo też w Piśmie Świętym jest pewien rozwój, nie? I jak się jednak spojrzy na pewnego rodzaju też podejście do kobiet w Starym Testamencie, no też nie jest jeszcze idealne, nie? Więc trzeba też wiedzieć, że to jest pewnego rodzaju droga, która pełnię ma w Panu Jezusie, nie? Jakby to Pan Jezus pokazuje pełnię. Więc powiedziałbym może nawet nie tyle w Piśmie Świętym, ile w Panu Jezusie, co nie? Który wypełnia całe Pismo Święte, to jest jasne. I jakby jak myślę, że z Nim to zrobimy, to tak będzie. Kochani, a chcemy się zająć różnymi sprawami. Pogadamy trochę o relacjach romantycznych, ksiądz kobieta, pogadamy trochę też właśnie o funkcjach kobiety i ewentualnych ich rządach w kościele i takich tam innych, pogadamy o roli matki, o różnych stereotypach i tak dalej. W każdym odcinku spróbujemy poruszyć po prostu jakiś jeden ważny temat. Natomiast ja mam jeszcze kilka pytań. Pytanie pierwsze jest takie. Ile, Agato, masz lat?
Ja nie mam problemu, żeby na to odpowiedzieć, tylko jestem ciekawa, jakie to ma znaczenie.
No właśnie tylko takie, żebyśmy wpadli w pewnego rodzaju konfuzję, bo nie wiem, dlaczego tak jest. Może ty to wiesz, Jesteś kobietą, chociaż jak mówisz, to nie masz z tym problemu. Dlaczego większość kobiet ma problem z tym, jak się pyta o wiek? To jest jakiegoś niedowartościowania, nie? Że czują się, że jak się powie, że są młodsze, to są piękniejsze, tak?
Tak, właśnie, że o piękno chodzi. Że jeśli jestem zbyt stara, to już się nie będę podobać i nikt mnie nie będzie chciał i nie będę atrakcyjna. No, ale to ma na to wpływ też cała popkultura, w której żyjemy.
Okej.
Że patrzymy na piękne obrazki, potem patrzymy w lustro i...
To ile masz lat?
29.
Okej, ile ważysz?
Nie powiem!
Czyli tutaj widzisz jednak
nie,
tutaj...
Bo się nie ważyłam.
O jasne. Bo ja na przykład ważę 112 w tej chwili. Ja się tego nie boję. Więcej ciała do kochania. Czy nie powiesz?
Nie, naprawdę się nie ważyłam ostatnio.
Na moje oko tak... 57? Nie?
Dziękuję. Nie, no nie wiem, naprawdę nie wiem, ile teraz ważę. Ale to nie ma znaczenia. Właśnie tu też o to chodzi, że to nie ma znaczenia.
Nieprawda, mamy wagę w tym łazience, więc w następnym odcinku będziemy wiedzieć. To ja zapytam jeszcze raz, masz ochotę napić się kawy?
Jak będę chciała, to poproszę. Bardzo dziękuję.
Nie, kochani, to miał być taki lekki żart, który wyszedł jak wyszedł. Chodzi o to, że od początku, jak tu dzisiaj jesteśmy, to ciągle Agacie proponuję, żeby coś się napiła, tak, bo przyjechaliśmy, weszliśmy. Dla mnie jest oczywiste, że jak gdzieś wchodzę, to pierwszą rzeczą, którą robię, to zawsze piję kawę. Jak wchodzę do jakiegokolwiek pomieszczenia, to zawsze szukam w nim źródła kofeiny. Więc od razu zapytałem Agatę, czy chce kawy, herbaty i tak dalej, i ona, że nie, więc ja znowu pytałem i potem znowu, że nie, no i potem się zdenerwowała, że jak będę chciała, to ci powiem. I to jest właśnie to, dogadaj się tutaj.
I tak wyglądają relacje między kobietami i mężczyznami.
Słuchajcie, bo... Waga czeka, musimy już zważyć Agatę. To tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Mamy nadzieję, że będziecie się z nami spotykać co tydzień w niedzielę popołudniami i że trochę sobie spróbujemy o tych sprawach pogadać i coś dobrego z tego wyjdzie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za spotkanie. Do zobaczenia za tydzień.